witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest Katarzyna Kotula, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy i posłanka z Zachodniopomorskiego.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Mirosław Skrzypczyński został usunięty, czy też sam się usunął z władz Polskiego Związku Tenisowego. Czy Pani jest usatysfakcjonowana?
Nie patrzę na tą historię i na te decyzje w kategorii satysfakcji osobistej. Przede wszystkim powtórzę raz jeszcze, to już nie jest historia moja tylko i to też nie jest już historia o mnie. To przede wszystkim jest taka sprawa, która powinna być początkiem debaty o tych zmianach legislacyjnych, które powinniśmy podjąć, więc oczywiście priorytetowo mówimy tutaj o tym, żeby zlikwidować przedawnienie takich przypadków, o których ja mówiłam, czyli przypadków przemocy seksualnej przede wszystkim. Tak. Oczywiście i to nie tylko w sporcie, bo te wiadomości, które ja otrzymuję, telefony anonimowe, ale czasami też pod imieniem i nazwiskiem, to są historie kobiet, które mają dzisiaj 40, 50, 60 lat. Czasami są to zawodniczki różnych dyscyplin sportowych, różnych klubów sportowych, które też doświadczyły przemocy i psychicznej, i fizycznej, ale także przemocy seksualnej wiele lat temu i tej sprawy się przedawniły. Natomiast one dopiero dzisiaj po raz pierwszy i też piszą o tym otwarcie, że po raz pierwszy dzielą się tą swoją osobistą bardzo historią z kimś i opowiadają o tym komuś. Są też sprawy nieprzedawnione, które mam nadzieję, że znajdą swój finał w sądzie. Natomiast jeśli chodzi o moją sprawę, to prokuratura okręgowa w Szczecinie prowadzi postępowanie w sprawie. Ja w środę w zeszłym tygodniu złożyłam obszerne wyjaśnienia, obszerne zeznania. To przesłuchanie trwało prawie 6 godzin. W najbliższą środę też zeznania w tej samej sprawie składać będzie pani Ewa Ciszek. To jest pani pracująca w Kozerkach, która też doświadczyła napastowania seksualnego, natomiast jej sprawa nie jest sprawą przedawnioną, bo jest sprawą z tego roku.
Mhm. A inne osoby, bo mówiła pani gdzieś w mediach, że wiele osób będzie zeznawało w sądzie.
Tak, to są zawodnicy, zawodniczki, ale także osoby, które nie chcą dzisiaj ujawniać się medialnie i pod imieniem i nazwiskiem o tej historii opowiadać. Natomiast są gotowe iść i w prokuraturze o tym, co ich spotkało, oczywiście opowiedzieć. Tak jak mówiliśmy od początku, nie będziemy zeznawać przed wewnętrzną komisją Polskiego Związku Tenisowego.
No właśnie,
ale
dlaczego?
No ja przede wszystkim bardzo pilnie i uważnie śledziłam reakcję zarówno ministra sportu, pana Kamila Bortniczuka, jak i te pierwsze reakcje i działania, których nie było niestety, których zabrakło. Po pierwszym artykule, w którym były anonimowe jeszcze wypowiedzi zawodników i zawodniczek, także moje anonimowe wypowiedzi w tej sprawie i ten brak działań, ale później także zmieniająca się narracja codziennie przedstawicieli Polskiego Związku Tenisowego pokazała nam, że tam nie ma tak naprawdę szczerej intencji. To nie są kwestie personalne dotyczące osób, które miałyby w tej komisji zasiadać. Natomiast wiemy dzisiaj na przykład, że osoby, które zasiadają w tej wewnętrznej komisji, mają umowę podpisaną z Polskim Związkiem Tenisowym. No to oczywiście rodzi wątpliwości i pokazuje, że te osoby w jakiś sposób jednak powiązane są z członkami zarządu Polskiego Związku Tenisowego.
A jeżeli chodzi o samego ministra Bortniczuka, to on jakoś tak nie dawał chyba wiary na początku tym doniesieniom. Mówił o faktach medialnych. Czyli fakt medialny to nie jest fakt, no może, ale w każdym razie coś się zmieniło chyba, tak? Jednak, to znaczy
Ta reakcja była oczywiście bardzo spóźniona i bardzo rozczarowująca. Ona faktycznie przyszła bardzo późno. Dlaczego rozczarowująca? Dlatego, że ze strony ministra sportu Kamila Bortniczuka, no, który jednak dowodzi resortem sportu, w jakiś sposób związki sportowe są podległe panu ministrowi. Nie było takiej jasnej deklaracji tego, po której stronie pan minister stoi. To znaczy ja oczekiwałam, ale też zawodnicy oczekiwali, że pan minister głośno i wyraźnie stanie po stronie osób pokrzywdzonych i będzie może jakaś deklaracja wsparcia, deklaracja pilnych takich działań, a myślę, że Ministerstwo Sportu chciało tę sprawę niestety po prostu przeczekać, mając nadzieję, że być może po tym moim pierwszym oświadczeniu nic więcej się nie wydarzy. Tak, potem przyszło oświadczenie pani Ewy Ciszek, a później historia pani Katarzyny, byłej czołowej tenisistki, też historia sprzed bardzo wielu lat, ale taka historia, która pokazuje jakby te metody i sposoby postępowania pana Mirosława Skrzypczyńskiego, które oczywiście no są skandaliczne.
Ale czy myśli pani, że to niesie początek zmiany w ogóle, to znaczy takiej prawdziwej, głębokiej zmiany, bo szef komisji do spraw pedofilii Błażej Kmieciak pisze, że mówił, że na 68 wysłanych pism do różnych organizacji związków sportowych 24 odpowiedzi przyszły i że wychodzi na to, że właśnie tylko Polski Związek Piłki Nożnej w ogóle jakby uznał tą kwestię za ważną i
tak,
podjął jakieś działania.
Tak, PZPN to jest właściwie jedyny związek, który otwarcie przyznał, że takie procedury jakieś wewnętrzne ochrony zawodników i zawodniczek, jak mniemam,
a to powinno
też
być
posiada.
Wszędzie.
A to powinien być ogólnodostępny standard. O tym mówi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i mam nadzieję, że z Fundacją, a jest taka deklaracja ze strony Fundacji, będziemy dalej współpracować w zakresie tego, żeby te procedury ochrony dzieci i młodzieży, przede wszystkim w sporcie oczywiście, jeśli mówimy o Ministerstwie Sportu, tutaj stworzyć, ale nie tylko w sporcie oczywiście, no bo dzieci, mamy też takie historie rodziców, czy historie też nauczycieli, którzy sygnalizują mi, że takie sytuacje dotyczące przemocy, także seksualnej, mają miejsce na przykład w szkołach, w czasie lekcji WF-u.
Ale to jest jakiś ten sam mechanizm wszystkich instytucji, i kościelnych, i sportowych, i szkół, i wyższych uczelni. Zawsze jest to samo. To znaczy instytucja kryje swoich ludzi. I czy to w ogóle jest do przekroczenia?
No tak, oczywiście Kościół katolicki przenosi księży z parafii do parafii, natomiast tutaj bardzo bym nie chciała, żeby było tak, że będziemy przenosić działaczy, czy też trenerów
z jednego
klubu do drugiego. Jesteśmy też po bardzo dobrym spotkaniu z wiceprzewodniczącą Małgosią Niemczyk i przewodniczącym Kubą Rudnickim, ale byli tam także posłowie Platformy Obywatelskiej.
Przewodniczący czego to są? Może
to jest Komisja Sportu, która spotkała się już roboczo w zeszły poniedziałek z organizacją Safe Sports, bardzo ważną, która powstała w Stanach po bardzo głośnej sprawie Larego Nassara. Chodzi o to, żebyśmy jeszcze w tej kadencji, i do tego zmierzam, a możemy to zrobić, jeszcze w tej kadencji wprowadzili takie zmiany legislacyjne i takie ustawy i takie procedury, które już natychmiastowo będą chronić te wszystkie dzieci,
działały,
które dzisiaj być może podlegają takim
Może jeszcze
działaniom.
Teraz przypomnę słowa księdza Rydzyka, który powiedział na urodzinach tego Radia Maryja. Powiedział, że biskup Napierała, który został ukarany przez Watykan za krycie pedofilów w sutannach, jest męczennikiem. A minister sprawiedliwości i prokurator generalny Ziobro siedział na sali. Co pani na to, pani posłanko?
No tak, to jest absolutnie skandaliczne, ale trzeba przypomnieć, że to nie jest pierwsza sytuacja, w której biznesmen, ojciec Rydzyk, bo tak należy go dzisiaj nazywać, on jest po prostu sprawnym przedsiębiorcą w mojej ocenie, bardziej niż przedstawicielem Kościoła katolickiego w takim duchowym sensie, tak bym powiedziała. Jest takim głosem biznesmena, który prężnie działa i czerpie
wiele
korzyści.
Wiele osób głęboko wierzących jakoś wsłuchuje się w jego głos i uznaje.
No tak, i mamy na sali przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, mamy polityków Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Mamy na sali ludzi, którzy rodzinę odmieniają przez wszystkie przypadki, którzy cały czas mówią o tym, że to jest rząd przede wszystkim prorodzinny i że wszystkie działania skupione są wokół ochrony polskiej rodziny. Tymczasem w sytuacji, w której ojciec Rydzyk, można powiedzieć, że na piedestał wynosi sprawców, ale także tych, którzy sprawców chronili w polskim kościele katolickim, no to jest absolutnie skandaliczna sytuacja. No to niestety ten mechanizm ukrywania sprawców ma już wieloletnią historię w kościele katolickim. Dobrze, że są osoby, które mówią dzisiaj o tym otwarcie, najczęściej też po wielu latach, i te sprawy też są niestety przedawnione.
Teraz żegnamy słuchaczy radia RMF FM, ale pozostajemy ze wszystkimi, którzy nas słuchają w RMF 24, na portalu, w mediach społecznościowych. Właśnie jeżeli chodzi o ministra Ziobro, bo o nim była mowa, że uczestniczył w tym, tej uroczystości w Toruniu, gdzie ksiądz Rydzyk chwalił, znaczy nawet nie chwalił, tylko nazwał świętym męczennikiem biskupa Napierałę, ale był tam Zbigniew Ziobro. I a propos tego właśnie, chciałam się teraz dowiedzieć, jak wygląda jego sytuacja, to znaczy ten wniosek o wotum nieufności ma być złożony i głosowany, tak? Jak będzie głosowała Lewica.
Ten wniosek o wotum nieufności jest złożony. To jest wniosek Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Właśnie. Więc opozycja demokratyczna w takich bardzo kluczowych sprawach łączy siły, działa wspólnie, działa razem. W sprawie Zbigniewa Ziobry nie mamy żadnych wątpliwości, że to głosowanie powinno się odbyć.
Ale jak
dzisiaj
jak pani sądzi, jak to pójdzie? Czy zostanie odwołany?
Wszystko jest możliwe. Dlaczego? Dzisiaj Komisja Sprawiedliwości o godzinie 19 będzie ten wniosek rozpatrywać, będzie go oczywiście głosować, natomiast jutro na posiedzeniu Sejmu, myślę, że w godzinach wieczornych, bo to jest bardzo niewygodny temat jednak dla Prawa i Sprawiedliwości, więc spodziewam się, że jutro w późnych godzinach wieczornych, około 22, około 23, to głosowanie się odbędzie, ale też odbędzie się debata nad tym wotum nieufności. Nie ma żadnej wątpliwości absolutnie, że wszyscy ci parlamentarzyści, te parlamentarzystki, jestem przekonana, że różnych klubów parlamentarnych i kół powinni jutro zagłosować za odwołaniem ministra Ziobry. Szczególnie, że sprawa jest jasna. Jeżeli chcemy dzisiaj środków z Funduszu Odbudowy, z Krajowego Planu Odbudowy, a potrzebujemy ich chyba dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w dobie kryzysu gospodarczego, szalejącej inflacji, wszechobecnej drożyzny, to pieniądze są po prostu Polakom potrzebne. Ale to są pieniądze Polaków.
Ale czy nie obawia się pani, że głosowanie lewicy z prawicą, to znaczy ja mówię w tej chwili już o tym, że jakby naprawiamy sytuację i zdobywamy te pieniądze. Załóżmy, że odwołaliśmy ministra Ziobrę i to jakby dobrze idzie. Nie obawia się pani, że na przykład pani formacja zostanie wystrychnięta na dudka, to znaczy Ziobrę odwołane, ale potem przywrócone, jak już te pieniądze do nas przyszły?
To oczywiście jest możliwe, natomiast my patrzymy przez pryzmat interesu obywateli. I tym też kierowaliśmy się wtedy, kiedy Lewica głosowała za Funduszem Odbudowy. Wiedzieliśmy w momencie, w którym mamy trzy nakładające się na siebie kryzysy, czyli pandemia, później wojna w Ukrainie i dzisiaj ten kryzys gospodarczy,
ale kryzys
w środku którego jesteśmy.
Ale kryzys praworządności jest jakby u podstaw tego wszystkiego.
No tak, ale głównym winowajcą tutaj jest oczywiście minister Ziobro i to jest jeden z powodów, dla których ten wniosek został przez Lewicę złożony. Zbigniew Ziobro jest też głównym hamulcowym i dzisiaj widać na prawicy, która już na pewno nie jest zjednoczona, pewnego rodzaju podszczypywanie się, pewnego rodzaju gierki słowne, tak? Słyszeliśmy dzisiaj słowa ministra premiera Morawieckiego, który mówił o tym, że większego kłopotu i chaosu już mieć nie możemy i mówił o ministrze Ziobro. To znaczy, że być może w Prawie i Sprawiedliwości są posłowie, którzy jutro zagłosują za odwołaniem ministra Ziobry. Mam nadzieję, że tak będzie, bo dzisiaj najważniejsze, żeby Polacy te środki dostali. To nie są środki ministra Ziobry, to nie są
jasne,
środki prezesa
tak.
Kaczyńskiego, czy też premiera Morawieckiego. To są po prostu pieniądze potrzebne Polakom.
Zmienię teraz temat na pieniądze potrzebne małym Polakom i małym Polkom i kobietom, bo to na ogół kobiety nie dostają alimentów na dzieci od partnerów swoich, to znaczy ojców tych dzieci. 41 tysięcy alimenciarzy tak zwanych, czyli dłużników alimentacyjnych przybyło w ciągu od ostatniego roku.
Tak, to jest bardzo duży...
Co się stało?
To jest bardzo duży wzrost, około 40% i dzisiaj faktycznie te rodziny, można powiedzieć, niedoalimentowane, czyli te, których żyją dzieci, które tych alimentów nie otrzymują, mówią otwarcie, że one żyją dzisiaj po prostu w biedzie.
Milion dzieci czeka na alimenty.
Milion dzieci czeka na alimenty. No to jest oczywiście absolutnie skandaliczne, że mamy dzisiaj taką sytuację, w której my nie możemy tych... Państwo nie tworzy na tyle skutecznego systemu, żeby te alimenty ściągnąć. I muszę tutaj wrócić do propozycji Lewicy, bo taka propozycja przez mecenas Danutę Wawrowską z Stowarzyszenia Alimenty to
nie prezenty. Ale to w ogóle środowiska kobiece.
Tak,
szeroko
tak, oczywiście. I posłanka Anita Kucharska-Dziedzic pracowały nad tym razem ze środowiskami kobiecymi przecież od wielu lat, żeby stworzyć taką propozycję ustawy, która byłaby na tyle skuteczna, żebyśmy mogli te alimenty ściągnąć, ale przede wszystkim, żeby dzieci mogły te alimenty otrzymać. I co się stało? Minister Ziobro, miesiąc po tym, kiedy ustawa została przez Lewicę w Sejmie złożona, też wyszedł ze swoją dość podobną propozycją. Tam pewnie różnilibyśmy się różnymi drobnymi zapisami, natomiast od tego czasu nie wydarzyło się nic. No to jeszcze raz pokazuje, że rząd, który rodzinę niesie na sztandarach, tak naprawdę posługuje się tą rodziną w sposób taki dość cyniczny w trakcie na przykład kampanii wyborczej. Tak, bo wiemy dzisiaj, że chociażby wypłata środków 500+, czyli te transfery finansowe, którymi PiS się chwali, nie są dzisiaj wystarczające, chociażby dla rodzin, w których dzieci nie otrzymują alimentów. Mamy lukę demograficzną, która rośnie. Polki nie chcą rodzić dzieci. Mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Polki nie chcą zachodzić w ciążę. To jest bardzo nieskuteczna polityka społeczna.
Bardzo nieskuteczna, to prawda. Zwłaszcza, że po zmianach w Trybunale Konstytucyjnym, to znaczy utrąceniu tej trzeciej przesłanki legalności aborcji z powodu embriopatologicznych. Otóż tych dzieci z niepełnosprawnościami rodzi się i będzie się rodziło coraz więcej. A tymczasem sprawa praw osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, to znaczy praw dosłownie takich, które konstytucja zapewnia, mam tutaj na myśli właśnie tą nową falę protestów, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, to znaczy to, że dostając tam 2119, tak już ten protest się nazywa, 2119 złotych, osoby opiekujące się takimi dziećmi, bez względu na ich ilość, tyle dostające, nie mogą pracować, jakby mają zakaz pracy.
Tak, ja złożyłam ustawę w tej sprawie w lutym 2021 roku, ustawę, która likwiduje zakaz pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego. Mam taką historię w rodzinie, pamiętam jak podejmowałyśmy decyzję wraz z mamą 15-letniej dziewczynki z rzadką wadą genetyczną, czy zasadnym będzie wrócić do pracy, bo były takie możliwości, żeby w czasie, kiedy ta dziewczynka przebywa w szkole specjalnej, mama mogła wrócić do pracy po to, żeby mogła po prostu wrócić do zawodu też, żeby nie wypadła z tego rynku pracy i żeby była wciąż aktywna w jakiś sposób. Natomiast to było tak naprawdę liczenie tego, co będzie korzystniejsze. I dzisiaj taka historia, jak chociażby historia Agnieszki Szpili, tak, która pokazuje, że państwo zmusza ją do tego, żeby ona to państwo oszukiwała. A te matki, bo to są głównie matki w większości, które są opiekunkami dzieci z niepełnosprawnościami, mówią otwarcie, my chcemy pracować. To świadczenie...
Ale jaka jest logika tej ustawy? To znaczy, przecież to nic by nie ujmowało budżetowi państwa, bo ta pracująca opiekunka czy opiekun płaciliby podatki. No to jest niezrozumiałe. I tak trwa bardzo długo, tak, bo to jest bardzo pradawna klauzula.
Ja apeluję do pani minister Marląg, tutaj za państwa pośrednictwem, do pana ministra Szweda, do pani minister Sochy, do wszystkich ważnych ministrów z Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny o to, żebyśmy procedowali ustawę Lewicy. Możemy usiąść, możemy rozmawiać o szczegółach. My jesteśmy naprawdę, ja też jestem otwarta na to. Natomiast dzisiaj jest taka sytuacja, w której Prawo i Sprawiedliwość mówi, że najpierw reforma orzecznictwa, dopiero potem możemy rozmawiać o likwidacji zakazu pracy. No tak, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi 7 lat. Wiele obietnic złożonych temu środowisku nie zostało niestety zrealizowanych, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze tą sprawę tak naprawdę utrudnił, bo tam tych dodatkowych propozycji, tych dodatkowych obietnic też zostało złożonych wiele. No i dzisiaj...
Ale tam to znaczy gdzie? Bo może nasi słuchacze nie łączą tak szybko...
W czasie, kiedy składany był wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przez posła... Wróblewskiego, to poseł Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości obiecywał, że jeżeli ten wyrok zapadnie, to wiele tych obietnic wobec środowiska osób z niepełnosprawnościami zostanie zrealizowanych. To jest nieprawda. My trzeci rok dyskutujemy o deinstytucjonalizacji. Nie mamy likwidacji zakazu pracy. Jestem przekonana, że cała polityka wobec osób z niepełnosprawnościami opiera się na podnoszeniu świadczeń, czy też zasiłków. Rzeczywiście te kwoty czasami minimalnie rosną.
Minimalnie.
I tym sposobem Prawo i Sprawiedliwość próbuje, można powiedzieć brzydko, zamknąć buzię opiekunom osób z niepełnosprawnościami i mówi, daliśmy wam podwyżkę, przestańmy już rozmawiać o tych wszystkich kłopotliwych zmianach, które należy wprowadzić.
Ale
7 lat rządów.
Przecież, to jest to skandaliczne.
Jest
to skandaliczne. Jeszcze może zapytam na koniec, pani jest posłanką z Zachodniopomorskiego. To jest daleko. To jest chyba najdalej wysunięty przyczółek Polski, jeżeli idzie o odległość od Warszawy. Czy to pani utrudnia życie z parlamentarzystki?
Praca w parlamencie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo chaotyczna. Znaczy, jestem przekonana też, że jakościowo rzutuje to oczywiście na to, w jaki sposób stanowienia prawa jest absolutnie skandaliczny, bo w ostatniej chwili zwoływane są komisje. Często jest tak, że 2 posiedzenia komisji, w których jesteśmy członkami, odbywają się w tym samym momencie. Ostatnie wrzutki na ostatnią chwilę, nocne głosowania, ustawy, które spływają do komisji na chwilę przed procedowaniem tak naprawdę. No i w jakiś sposób wiedzieliśmy, na co się szykujemy w momencie, w którym decydowaliśmy się na kandydowanie w wyborach, więc dzisiaj staramy się jakoś do tego dostosować, ale ja mam nadzieję, że jak opozycja demokratyczna wygra wybory, to będziemy też porządkować pracę Sejmu, dlatego że ona dzisiaj, no tak jak mówię, jest chaotyczna i rzutuje na to, w jaki sposób stanowione jest po prostu prawo.
A może to powinno się stać jeszcze wcześniej, dlatego że wśród tych kamieni milowych tam jest taki punkt mówiący o nowelizacji regulaminu prac Sejmu. Nie?
No tak, no myślę, że można by było porównywać tak naprawdę sposób pracy różnych parlamentów europejskich, gdzie ta praca jest bardziej uporządkowana. Chodzi o to, żeby obywatele mieli takie poczucie, a takiego poczucia dzisiaj nie mają, że z całą starannością wszyscy posłowie, wszystkie posłanki, niezależnie od opcji politycznej, podchodzą do swoich obowiązków bardzo poważnie i bardzo odpowiedzialnie i z całą starannością się do tej pracy przykładają, ale w sytuacji, w której wchodzimy na komisję o godzinie 18, a ustawę dostajemy o godzinie 17, widać, że jest to ustawa niestety często napisana na kolanie, bo coś politycznego trzeba było ugrać, bo
tak
Zjednoczona Prawica
tak
między jeszcze... sobą jakieś deale do ostatniego momentu jeszcze
ale
tworzy. No to...
Dlaczego tak jest? To już, to już ostatnie moje pytanie. Dlaczego
no właśnie
jest
dlatego,
tak?
Że polityka,
bałaganie i chaosie
dlatego,
jest
że polityka
lepsza?
W Zjednoczonej Prawicy wygrywa i jest postawiona wyżej ponad dobro obywateli, ponad dobro stanowionego prawa w parlamencie. Niestety.
I na tym zakończymy nasze posiedzenie, nasze obrady. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim państwem gościem jeszcze jest Katarzyna Kotula, posłanka z Nowej Lewicy, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. I żegnamy się z państwem. Na razie do usłyszenia i zobaczenia za tydzień.
Dziękuję bardzo.